Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
W studiu Radia Ortodoksja jest z nami nasz gość, ojciec Włodzimierz Misiejuk, wikariusz parafii prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Białymstoku. Sława Jezusu Chrystu.
Bo wieki sława.
Ojcze, przede wszystkim pragnę podziękować w imieniu naszej redakcji za przyjęcie naszego zaproszenia i możliwość dzisiejszej rozmowy z wami na falach 102,7 FM. Pragnę dzisiaj zastanowić się nad tematyką zbliżającego się Wielkiego Postu, a jeszcze wcześniej ostatniej niedzieli przygotowującej nas do tego wytężonego okresu. Zanim jednak o tej niedzieli przygotowawczej, czwartej niedzieli przygotowawczej, chciałbym zapytać was o samo zagadnienie postu. Pomimo iż społeczność wierni na pewno troszeczkę wiedzą o tym, co to jest post, niemniej zagadnienie to domaga się skrótowego komentarza.
Ja myślę, że komentarz na temat postu powinien być nawet i bardziej obszerny, bo mam wrażenie, że nawet kiedy pościmy, to nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, dlaczego to robimy. Myślę, panuje takie przeświadczenie, że tak trzeba. No bo tak zawsze było. Tak jest, no i tak powinno być w związku z tym. Ale brakuje takiej głębszej refleksji, czemu właśnie służy post. I dobrze byłoby o tym nawet częściej rozmawiać, żeby o tym przypominać, żeby uświadamiać, jak wielkie znaczenie ma post w naszym chrześcijańskim, naszym prawosławnym życiu. O tym, jak ważny jest post, mówi nawet wyraźnie, no, ten czterdniowy kalendarz. Kiedy policzymy wszystkie poste dni w całym roku, prawie wszystkie środy i piątki, te cztery postne okresy, to nazbiera się tego ponad pół roku. To pół roku i kilka tygodni nawet. Różnice się tutaj pojawiają w związku z tym, że długość postu przed świętem apostołów Piotra i Pawła jest uzależniona od czasu świętowania Paschy. Im Pascha wcześniej, tym ten post dłuższy. Im Pascha później, tym ten post krótszy. Ale nawet kiedy ten post jest najkrótszy, to wszystkich dni postnych w ciągu roku jest pół roku i tydzień, jeszcze kilka dni. No więc sama arytmetyka podpowiada, że to ważne. Ale dlaczego? Ano, w poście powstrzymujemy się od tego, co dobre. To mięso i nabiał w naszym jadłospisie. Ale tutaj też mowa o różnych przyjemnościach, o rozrywkach. Od tego też się powstrzymujemy. Ale one też są dobre. No, chyba, że jakiś film jest straszny, lepiej go w ogóle nie oglądać, nawet nie czytać jego tytułu. Tu też trzeba uważać. Ale tak w ogóle, sztuka, muzyka, filmy, no, to co nazywamy rozrywką czy przyjemnościami, są dobre, no, same w sobie. Ale tego się właśnie powstrzymujemy. Dlaczego? Ano, podstawowy powód, najważniejszy, to to, abyśmy powstrzymując się od tego, co dobre, podtrzymywali w sobie zdolność, umiejętność powstrzymywania się od tego, co złe, od grzechu. To dlatego post towarzyszy nam przez cały rok, dwa razy w tygodniu, a do tego jeszcze pojawiają się te postne okresy. To po to, żeby jeszcze tak bardziej, dokładniej, bardziej intensywnie gimnastykować się, trenować to powstrzymywanie się od grzechu właśnie, bo na tym właśnie post polega, dlatego jest nam potrzebny. To, że no, powstrzymujemy się od mięsa czy jakichś innych pokarmów, tych niepostnych, to jeszcze mało. Najważniejszy w poście jest człowiek, bo to właśnie w relacjach z innymi ludźmi popełniamy grzechy. I do tego trzeba nam się wystrzegać. Niepotrzebnych słów, niepotrzebnych gestów, niepotrzebnych zachowań, bolesnych gestów, słów, zachowań, nawet myśli. Przed tym wszystkim trzeba nam się bronić, tego wszystkiego trzeba nam się wystrzegać, a w tym właśnie post pomaga. Święty Bazyl Wielki w IV wieku podsumował to, o czym próbuję powiedzieć jednym zdaniem. Kiedy zaczął się jakiś postny okres, święty Bazyli stwierdził w jednym ze swoich kazań: od mięsa wieprzowego to się powstrzymujecie, ale swego bliźniego pożeracie z butami, swoimi słowami, swoimi gestami, swoim zachowaniem. Spróbujmy zatem pościć tak rzetelnie i tak całościowo. Nie zatrzymywać się na tym tylko, że się powstrzymujemy od czegoś, co nie jest postne, no, w tym jedzeniu, czy w przyjemnościach, czy rozrywkach. Próbujmy pościć prawdziwie, powstrzymując się od niepotrzebnych, bolesnych, krzywdzących słów, gestów, zachowań w relacjach z innymi ludźmi, bo to jest najważniejsze.
Obecnie w Cerkwi Prawosławnej przeżywamy tydzień seropustny i w tym tygodniu już dwa dni są wyłączone z życia liturgicznego, to jest środa i piątek, i one noszą już znamiona postu, to znaczy cerkiew nie zaleca w tych dniach służyć liturgii świętej, a także w środę już słyszymy w hymnografii taki werset, ja pozwolę go sobie zacytować. Oto nadeszła wiosna postu, przyszło światło pokuty, naprzód bracia, oczyszczajmy się od wszystkiego zła, wołając do dawcy światła. O kochający ludzi, chwała Tobie. Ten werset pokazuje, właściwie koresponduje z tą niedzielą, którą już niedługo będziemy przeżywać, niedzielą przebaczenia win. Wiemy, że w tym dniu, w tę niedzielę będziemy wspominać wygnanie prarodziców z raju. Oto właśnie prarodzice gorzko płakali po utracie tej obecności Boga, kiedy zrozumieli, no właśnie, swoje nieposłuszeństwo. Ojcze, dlaczego ważne jest w życiu chrześcijańskim przebaczenie?
O przebaczeniu słyszymy od samego Chrystusa. W modlitwie, którą nam przekazał, której nas nauczył, to modlitwa pańska, Otcze nasz. Jedna z modlitewnych próśb w tej modlitwie zawartych dotyczy właśnie przebaczenia. Ale ta prośba jest sformułowana w taki szczególny sposób, żeby prosząc Boga o przebaczenie naszych grzechów, przebaczyć również tym, którzy wobec nas zgrzeszyli. No wspomnijmy. I ostawi nam długi nasze, jako że i my ostawiają dłużnikom naszym. I odpuść nam nasze winy, tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Spróbujmy zauważyć, uświadomić sobie. Jeżeli komuś nie wybaczyłem, albo komuś nie wybaczyłem do końca, wypowiadając słowa tej modlitwy, proszę Boga, żeby mi też nie wybaczał. Albo nie wybaczył do końca. Odpuść nam nasze winy, nasze grzechy, tak jak my odpuszczamy, którzy zgrzeszyli wobec nas. To bardzo ważne, żeby o tym pamiętać i żeby wybaczać. A dlaczego? No, myślę, że nasze grzechy można by porównywać do jakiegoś bagażu, który niesiemy w sobie. Leży, jak to mówił, na wątrobie albo na sercu jakiś ciężar, z którym trudno żyć, z którym trudno iść. A jak słyszeliśmy w tym wersecie, wchodzimy w postną wiosnę. Wielki post to nasza wielkopostna wędrówka ku najważniejszemu celowi naszego życia, którym jest zbawienie. No, po drodze mamy różne znaki, dzieją się różne wydarzenia. To wszystko ma nam pomagać na tej naszej drodze ku Bogu, ku zbawieniu. I ta wielkopostna wędrówka to część tej drogi, która trwa przez całe nasze życie tutaj na ziemi. Właśnie te nasze grzechy to niepotrzebny ciężar, to brzemię, które przeszkadza w tym wędrowaniu, w tym zmierzaniu ku najważniejszemu celowi naszego życia. On przeszkadza w naszym codziennym funkcjonowaniu. Tego ciężaru trzeba się pozbywać. a tego ciężaru się pozbywamy, kiedy otrzymujemy przebaczenie, ale też przebaczenia udzielamy. Bo kiedy komuś nie wybaczamy, ten ciężar przeszkadza nie tylko temu komuś, komu nie wybaczamy, ale też i nam. Być może nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ciężaru naszych własnych grzechów popełnionych wobec innych i ciężaru grzechów popełnionych przez innych wobec nas, no, trzeba się pozbywać tak samo. One tak samo przeszkadzają. Choć może się wydawać, że jest jakaś różnica, ale przeszkadzają. To przebaczenie grzechów właśnie na próg Wielkiego Postu, w rycie przebaczenia win, które następuje po wieczerni, w niedzielę staropustną, to przebaczenie ma taką szczególną wymowę właśnie w związku z tym, że wspominamy, jak było powiedziane o wygnaniu prarodziców z raju. W tekstach liturgicznych mowa o Adamie, który siedzi przed wrotami, czy już za murami raju i płacze, uświadomiwszy sobie, co się stało, do czego doprowadził, do czego doprowadzili i on i Ewa. Potrzebna właśnie ta świadomość naszego upadku, naszej upadłości, naszej grzeszności. Trzeba nam się nad sobą właśnie tak głębiej zastanowić i tutaj pomaga też to, co w przygotowaniu do Wielkiego Postu w tym samym okresie, ale też w Wielkim Poście ciągle nam towarzyszy. To cerkiewne przypomnienie o pokajaniu. Pokajanie, tłumaczone na polski jako opamiętanie, nawrócenie, albo też żal, skrucha, czy pokuta. To są tłumaczenia greckiego terminu metania, który jest trudny do przetłumaczenia, bo oznacza zmianę sposobu myślenia, albo zmianę postawy. No, trudno to oddać jednym słowem. Te wszystkie słowa, które przytoczyłem, one oddają część znaczenia tego terminu metania, albo metanoia, różnie to słowo jest wypowiadane. Ale najbardziej podoba mi się objaśnienie tego terminu, które pojawia się w jednym z najstarszych zachowanych chrześcijańskich tekstów patrystycznych. W tym tekście mowa o tym, że pokajanie to głębokie zrozumienie siebie samego. To głębokie zrozumienie tego, jakimi się staliśmy przez to, że zgrzeszyliśmy. Ale też jednocześnie głębokie zrozumienie tego, jacy powinniśmy się stać przez to, że zostaliśmy stworzeni przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Do tego podobieństwa trzeba nam dążyć przez całe nasze życie. Obraz już mamy w sobie, nosimy go w sobie. On nam pomaga w tym naszym dążeniu ku najważniejszemu celowi naszego życia. Ale do tego podobieństwa trzeba nam dążyć. I dlatego potrzebna ta świadomość, to zastanawianie się nad sobą. To ważne przed każdą spowiedzią. Ten sakrament też nazywamy sakramentem pokajania, głębokiego zrozumienia tego, jakim się stałem, ale też tego, jakim powinienem być, powinienem się stawać. Także spróbujmy wyobrazić sobie siebie. Jak siedzimy tak jak Adam i Ewa poza murami raju, tej świadomości tego, jak upadliśmy, jak odwróciliśmy się od Boga, przez to, że postanowiliśmy postępować tak, jak nam się podobało, tak jak nam się chciało, a nie tak, jak byłoby to, jakby się to podobało Bogu. Ryt przebaczenia win ma taką szczególną wymowę, bo to właśnie wtedy takim wyciszonym, spokojnym klimacie, atmosferze tego nabożeństwa, no, zastanawiamy się nad sobą i prosimy siebie nawzajem o przebaczenie. No, właśnie mówiąc o tym rycie przebaczenia win, ciągle przypomina mi się, zawsze przypomina mi się, jak dane mi było uczestniczyć w wieczerni i w tym rycie przebaczenia win w takiej małej prawosławnej wspólnocie w Clamart, to przedmieście Paryża. Prawosławna wspólnota, no, taka mała parafialna rodzina, nie miała tam wtedy swojej własnej cerkwi, wykorzystywany był taki mały kościółek skautów, którzy nie korzystali z niego regularnie i tam odbywało się w miarę regularne prawosławne nabożeństwa. Na tą wieczernię, na próg Wielkiego Postu, zebrali się prawie wszyscy parafianie, no, kilkadziesiąt osób. Po nabożeństwie wszyscy przystąpili do tego rytu przebaczenia win. Kapłan wyszedł z ołtarza, pokłonił się wszystkim, poprosił o przebaczenie, a potem każdy po kolei podchodził do niego, składali przed sobą nawzajem pokłon do ziemi, prosząc się o przebaczenie siebie nawzajem i sobie nawzajem udzielając tego przebaczenia. Potem każdy podchodził do kapłana i do parafianina, ustawiał się obok niego i tak wytworzył się taki krąg wokół całej świątyni. Każdy podchodził w ten sposób do każdego, składał pokłon do ziemi, sprawiał przebaczenie i tego przebaczenia udzielał i to przebaczenie otrzymywał. Co było uderzające, co powoduje, że ciągle jak wspominam to wydarzenie, to, że prosząc się nawzajem o przebaczenie, wszyscy parafianie wspólnie, razem, na progu Wielkiego Postu, jakim jest rytm przebaczenia, wszyscy razem śpiewali Stichiri Paschi, Da Voskresnet Boh. To przecież paschalna pieśń, tak bardzo charakterystyczna, ale oni śpiewali ją na początku Wielkiego Postu. Tak właśnie powinno się to odbywać. U nas tak jakbyśmy o tym zapomnieli, chociaż w nabożeństwach w rycie przebaczenia win, które odbywa się w soborze Świętego Mikołaja, pojawiają się te wersety, ale dopiero na koniec, kiedy już większość tych, którzy uczestniczyli w tym nabożeństwie, poszło do domu, bo to nabożeństwo trwa jednak trochę długo. Cały ten rytm trwa trochę długo. Właśnie mówię o tym, bo pasuje do porównania, które zacząłem cytować. Wyobraźmy sobie, że zagubiliśmy się w tym naszym upadku. Zgubiliśmy się gdzieś w dużym lesie. Zapadła noc. Uświadomiliśmy sobie, że zgrzeszyliśmy. Upadliśmy, odwróciliśmy się od Boga. Chcielibyśmy wrócić, ale jest ciemno, jesteśmy w środku wielkiego lasu, nie wiemy dokąd pójść, w którą stronę się zwrócić. Te stichiry paschy, wersety paschy, to coś jak małe światełko gdzieś tam w oddali. Znak życia. To wskazówka, w którą stronę powinniśmy się zwrócić, gdzie powinniśmy iść, żeby wyjść z tego głębokiego lasu, z tej głębokiej ciemności. Idziemy ku światłu. O tym też mówią, przypominają nasze pokłony, które składamy do ziemi. Kiedy padamy na kolana, a potem pochylamy się twarzą do ziemi, robimy to w uznaniu naszej grzeczności. Przyznajemy się do tego, że zgrzeszyliśmy, upadliśmy tak nisko. Ale natychmiast podnosimy się, wstajemy w uznaniu zbawczego dzieła Chrystusa. On stąpił, Syn Boży stąpił z nieba na ziemię, a potem stąpił nawet do otchłani, żeby wyzwolić nas z niewoli grzechu, w którą się oddaliśmy, bo zgrzeszyliśmy i ciągle grzeszymy. On otworzył nam drogę do królestwa, które utraciliśmy, bo zgrzeszyliśmy. To właśnie te stichiry paschy są tym światłem, które pokazuje drogę powrotu do Boga, do królestwa. I tego sobie i wszystkim słuchaczom Radia Ortodoksja życzę na progu Wielkiego Postu.
To bardzo głębokie słowa i nie podlegające na pewno żadnej dyskusji. Ja tylko przypomnę, że w studiu Radia Ortodoksja znajduje się ojciec Włodzimierz Misiejuk, wikariusz parafii prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Białymstoku i rozmawiamy o niedzieli przebaczenia win. Ojcze, zmierzając już ku końcowi naszej rozmowy, jeszcze pragnę zadać wam jedno pytanie. Ja przygotowując się do tej rozmowy, natrafiłem na słowa świętego prepodobnego Marka Podwiżnika, Marka Ascety, który mówi, że cnocie przebaczania przeszkadzają dwie namiętności. Jest to namiętność tszczesławia, czyli próżnej chwały, i słastolubia. Dlaczego akurat te dwie namiętności, tszczesławie i słastolubie, o których wspomina święty prepodobny Marek Podwiżnik, Marek Asceta, dlaczego akurat te dwie namiętności przeszkadzają cnocie przebaczania?
W tym głębokim zrozumieniu samych siebie, tego, jacy prawdziwie jesteśmy. Mamy oczekiwania, nie wobec siebie, ale wobec innych, no, żeby nas zauważali, żeby nas chwalili, żeby nas doceniali, ale nie robimy wystarczająco dużo, żeby mieli do tego podstawy. Trzeba zacząć od zauważania swoich błędów i wybaczania ich samemu sobie, po to, żeby zrobić z nimi porządek. To bywa trudne i wiele w tym przeszkadza. Święty Marek Asceta stwierdził, że to akurat te dwie trudności.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pragnę jeszcze zwrócić się do was z taką prośbą o słowa napództwa, o słowa ukierunkowania duchowego dla naszych radiosłuchaczy właśnie na nadchodzące dni Wielkiego Postu, w których na pewno będziemy potrzebowali i wsparcia, i które będą od nas wymagały duchowego wysiłku, wytężonego wysiłku, ascezy oraz przede wszystkim postu.
Postu i modlitwy. To szczególny czas, Wielki Post, post na wiosnę. To czas radosnego smutku. To takie sprzeczności, wydawałoby się, post na wiosnę, czy radosny smutek. Ale to widać, to słychać w naszych cerkiewnych nabożeństwach, no, w ich atmosferze. No, ta świadomość naszej grzeszności to ta smutna część, ale ta radosna wynika stąd, że dostąpiliśmy zbawienia. Dzieło zbawienia już nastąpiło. Chrystus dał się za nas, za nasze grzechy, dla naszego zbawienia ukrzyżować. Zmarł na krzyżu, został pogrzebany i po trzech dniach zmartwychwstał. Trzeba nam żyć tą świadomością naszej grzeszności, niegodności, ale też radością zmartwychwstania. W tym błogosławionym czasie Wielkiego Postu, no, wydawać by się mogło, no, będzie tak, powinno być, no, tak dobrze, lekko, tak radośnie, choć też smutnie. Ale właśnie tak się często zdarza, to tak jakby prawidłowość. Właśnie w tym błogosławionym czasie zdarzają się niespodziewane, z najmniej spodziewanej strony, jakieś trudności, przykrości, które, no, wybijają nas z tego modlitewnego i ascetycznego rytmu. Przeszkadzają nam w tej naszej wielkopostnej drodze, wielkopostnej wędrówce. Bądźmy na to przygotowani, nie poddawajmy się, bo znowu coś nie wyszło, posypało się nawet jeszcze bardziej niż tak to zwykle bywało. To licho co nie śpi, no, próbuje nas na wszelki sposób, na wszelkie sposoby wybijać z tego dobrego, ustalonego przez nas rytmu i modlitwy i ascezy. Nie poddawajmy się, wracajmy do tego rytmu, pracujmy na tym, bo warto. No, porównajmy te nasze wielkopostne zmagania do treningu, do gimnastyki. Kiedyś pamiętam, miałem mówić o Wielkim Poście akurat, na lekcjach religii w szkole, jadąc do szkoły, słuchałem radia, gdzie była akurat relacja z mistrzem świata w siatkówce. W Japonii to było, chyba już kilkanaście lat temu. Polska drużyna wygrywała mecz po meczu. Wygrywała, bo ci panowie trenowali. Nie poddawali się, bo byli na to przygotowani. Kiedy któryś z nich, tak się domyślam, nie przyszedł na trening, no bo była jakaś ważna sprawa, czy może zachorował i na jednym, czy dwóch, czy więcej treningu go nie było. Na pewno po tym, jak trening się kończył, wszyscy już szli do szatni, on jeszcze zostawał, bo miał zaległości. Zastanówmy się, czy kiedy popuścimy sobie w tych naszych postnych zmaganiach, czy coś nam będzie tak szczególnie przeszkadzało, czy próbujemy nadrabiać te zaległości. To bardzo ważne, bo chodzi o to, żeby być na bieżąco przygotowanym na zmagania, na taką duchową, też i cielesną walkę. Podwieg to się po słowiańsku nazywa. Pokusy mnożą się i będą się jeszcze bardziej mnożyć właśnie w tym czasie Wielkiego Postu. Bądźmy na nie przygotowani i nie próbujmy im nie ulegać, a jak ulegniemy, nie daj Boże, no to czym prędzej próbujmy wracać, no, nadrabiać te zaległości.
Bardzo
w gimnastyce,
dziękuję.
W treningu.
Bardzo dziękuję za te słowa w imieniu wszystkich naszych radiosłuchaczy, a w imieniu całej redakcji naszej rozgłośni dziękuję za naszą rozmowę. Gościem Radia Ortodoksja był ojciec Włodzimierz Misiejuk, wikariusz parafii prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Białymstoku. Sława Jezusu Chrystu.
Sława wieki. Ja też dziękuję za zaproszenie.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoksja.